Witam w kolejnym odcinku podcastu Negatyw. Ja jestem Tomek, a ze mną są...
Rafał.
Klaudia.
Kamil. Wreszcie wszyscy w komplecie.
Wreszcie wróciliśmy.
Tak, jak miło.
Tak, spotkaliśmy się, by porozmawiać o najnowszym filmie Roberta Eggersa, The Northman, czyli po polsku Viking.
Tak.
Mhm. I jak wam się podobało?
Jeden z filmów Eggersa jest przetłumaczony, nie?
Akurat ten.
W ogóle.
Niepotrzebnie.
Ten pierwszy ma taki podtytuł śmieszny polski, ale nawet no fajny. Tak.
Chyba lepiej w sumie by było zostać po prostu przy angielskim. No to jest ten problem z tłumaczeniami tytułów, nigdy nie wiadomo jak to ugryźć, nie? Na zachodzie, tak. Z tego co wiem, to często się nie tłumaczy po prostu, a u nas jednak jest...
To na inny odcinek kwestia.
Okej. Okay. Tak.
No jest o czym rozmawiać. No dobrze, ale porozmawiamy w takim razie o Wikingu. Lubicie w ogóle tematy Wikingów?
Ja tak, ja lubię bardzo.
Serial? Wikingowie?
Tak. Wiesz, że jeszcze nie widziałem.
Ja widziałem trzy sezony, ale w którymś momencie mnie zgubił.
Nie, ale wszystko co ma motywy Wikingów, jakieś pogańskie, to ja jestem kupiony od razu, nie? I lecę.
Ja za samym Wikingami może nie przypadam, ale okres wczesnego średniowiecza to jest prop zawsze. No i fajnie zobaczyć to na ekranie.
No i ja mam podobnie jakoś tak tematyka Wikingów spoko, ale nie dążę do tego, żeby w ogóle poznawać, nie wiem, kontekst.
A jak wam się wydaje, jak kontekst historyczny został oddany tutaj w tym filmie?
No bez spoilerów powiem, że to jest i kontekst historyczny i mitologiczny. I moim zdaniem w obu kwestiach dobrze zostało zrealizowane wizualnie i audio. No ta mitologia jest trochę mniej w tym filmie, ale jednak jest ona znacząca. No jakby ja kupiłem ten świat przedstawiony, nie wyglądało to na mnie tanio. Te grody, te farmy, stroje, wszystko wyglądało bardzo przyzwoicie.
No, Robert...
no na pewno. To też to taka kwestia, że jakby ten kontekst historyczny tutaj nie gra roli. On nie jest w ogóle istotny. No i coś, co myślę, że chyba wszyscy byśmy się zgodzili, że jakbyśmy mieli rozważyć, czy to jest mit, czy historia, to byśmy powiedzieli, że to jest właśnie legenda, nie? To bardzo dobrze oddaje.
Wiesz co? Ja się z tobą zgodzę oczywiście pod tym względem, że tak jak Kamil mówił, to jest po części historia, po części jakiś taki mit, nie? Ale znając Roberta Eggersa i jego poprzednie filmy, no to ten człowiek przywiązuje uwagę do najdrobniejszych szczegółów, nie? Tak. Do tego, jakiego koloru mogła być tam trawa nawet w tego
oczywiście.
Dnia i tak dalej, więc ja oglądając ten film, totalnie miałem wrażenie, że jestem wrzucony w średniowieczny, do średniowiecznych wiosek jakichś tam Wikingów i mam wrażenie, że to jest jak oglądanie filmu na National Geographic. Po prostu wszystko tam zostało oddane dokładnie.
Tylko z większym budżetem.
No, tak,
mi,
oczywiście.
Mi szczególnie zaimponowało, jak oni właśnie stworzyli tą wioskę na Islandii. No bo rzeczywiście nie można tego przyrównać do naszych europejskich wiosek z ówczesnego czasu, no bo co nie. Tam, aż tak dużo nie ma drzew, nie ma tam, no po prostu zupełnie inny klimat. Tak? No i świetnie to wygląda, że poza tym, że chłoniemy historię filmową, no to też, że mimo wszystko patrzymy, jak tam wyglądała rzeczywistość, jak musieli dbać o przetrwanie
tamtych czasów. Mówmy się, że Eggers jest absolutnym mistrzem w budowaniu światów. I
tak.
To, znaczy światów, pod względem historycznym nie mówię tutaj, że jakby buduje świat fantazy, ale chodzi mi o to, że stworzenie tego świata wewnątrz filmu, no to Eggers robi to mistrzowsko i ta przestrzeń wygląda realistycznie i wychodzi mu to dużo lepiej niż budowanie fabuły. I to widać, że Northman stoi faktycznie wizualnym spektaklem niż tą częścią fabularną.
Ja się z tą zgodzę, ale zgodzę się dopiero przy tym filmie, bo w poprzednich filmach moim zdaniem
tak,
scenariusz
stał
jak
najbardziej. Tak, to ja mówię o Wikingu,
nie?
Oczywiście,
tak. bo jakby wszystkie filmy można wrzucić do tego samego, dodać te wszystkie same rzeczy i to już jest jakbyś wyznaczyć jego stylu. Wierność realiom historycznym, ale historia zawsze, do tej pory były dwa filmy, ale wcześniej miała jakieś takie większe znaczenie, a tutaj chyba troszkę poszedł na łatwiznę pod względem scenariusza, ale to może przejdźmy po prostu do wrażeń, jak wam się podobał.
No pytanie, czy poszedł na łatwiznę, czy taki był zamiar, nie?
Jakby to jest adaptacja, nie?
Tak, ale to nie zawsze też trzeba... Kurczę, no to jest pytanie o istotę kina w sumie, nie?
No jasne,
może nie, ale...
Forma czy też, dobrze.
Bo mam wrażenie, że powstaje coraz więcej filmów, które skupiają się bardziej na wizualności, bardziej na tych światach, niż na opowiadaniu historii. I to samo się stało z Dune'ą, moim zdaniem. Jakby to jest ta sama sytuacja.
Ja tutaj się nie zgadzam. To znaczy, oczywiście to, co nam mówi obraz, jest istotne, tylko że ja bym nie powiedział, że tutaj ta fabuła czy treść jest marginalizowana albo traci na pewnym znaczeniu, co no, powiedziałbym, że ona jest ubrana w pewną bardzo silną i wyrazistą konwencję. i ta konwencja, bo tu na przykład się zastanawiałem, to coś, co jest charakterystyczne dla stylu Eggersa, to jest granie na takiej poetyce mistycyzmu, tej niepewności, czy te paranormalne rzeczy, które widzimy na ekranie, to jest świat przedstawiony, czy coś, co siedzi w głowie bohaterów. Nigdy nie mamy pewności, gdzie ten świat fikcji i realności się splata, czy w ogóle to jest zamysłem. No i tutaj jakby wydawało mi się, że tych wizji i tych takich momentów jest za dużo, one się zbyt często pojawiają, że te same motywy po prostu się na siebie nakładają, ale później doszedłem do wniosku, że jakby tutaj konwencją jest to, żeby przedstawić nam ten świat oczami berserka. No więc to, że mamy tą muzykę, która jest uwikłana w taki tętniący rytm serca, jakby był ciągle na dragach i że ciągle ma te sploty fikcji i realności, no to by nabrało dla mnie sensu i przestało mi to kłuć. Zauważyłem, że to jest po prostu konwencja i ja to całkowicie kupuję.
Ja po części się zgodzę, po części się nie zgodzę, no bo mam wrażenie, że tutaj jednak w tym filmie, wyjątkowo jak do tej pory, to jest wyraźnie zaznaczone, że to jednak jest częścią świata tego przedstawionego. To nie jest tak, że to są jakieś jego wizje, które on mógł sobie sam wymyślić, bo on spotyka tych ludzi, którzy tam przypowiadają mu przyszłość albo mówią o tym jego losie i tak dalej.
Rzeczy paranormalne to się dzieją naprawdę, bo to wpływają na innych ludzi.
No, dlatego myślę,
że jego wizje są bardzo zaznaczone inną zupełnie wizualnością, która moim zdaniem jest straszna, przepraszam, ale mi tak zaburzyło w ogóle odbiór tego filmu, te fragmenty, wiecie, o których mówię, wnikania po prostu w serce, drzewo rodowe i no nie, to straszne było, Walkiria.
Znaczy, bardzo się wyróżniało, jakby tam chcieli zaznaczyć, że to na pewno nie jest część tego świata, nie?
Ja mam wrażenie, że to w ogóle nie jest w stylu Eggersa.
A ja się właśnie zupełnie nie zgadzam, się dziwię, że się aż tak drastycznie nie zgadzamy, ale dla mnie to jest właśnie Eggers, któremu dali pieniądze. Jak mamy jego poprzednie filmy, no nie da się mówić o tym filmie, nie skacząc do poprzednich.
Da się, ale po co?
Da się, ale po co, dokładnie. Rzeczywiście jest tak, że jak szczególnie przyjrzymy się Wiedźmie, albo no w sumie w szczególności Latarni Morskiej. Sorry, mogłem się powstrzymać.
To ładnie przetłumaczyłeś.
Czemu nie wpadli? nie wiem, ale długo nad tym myślałem. No jak przyjrzymy się The Lighthouse, no to rzeczywiście tam było to silnie podkreślone, że bardzo
to
łatwo
było
można
takie
to zinterpretować, że to jest po prostu mara umysłu.
Dokładnie,
że oni są
nie wiadomo,
samotni, zizolowani i im odbiło. Bardzo prosto było.
Jeszcze tam masz Lovecraftowski horror, to zasugerowany.
No, no tak, tak.
Ale tam też się nie liczyło tak otoczka historyczna, to nawet nie jest zaznaczone do końca.
No tak, dokładnie.
Niby nie, ale jednak tak jak zawsze, tak i tam, odrobił lekcję, bo słuchając tych dialogów, to widać, że on przewertował po prostu miliony ksiąg,
no
gdzie
tak
zapisane było to tym językiem.
Każdym,
ja myślę,
w tym filmie też
sam,
to widać, też słychać to w dialogach, nie?
W każdym filmie Eggers to nawet o językową sprawę bardzo dba, bo The Witch to miałeś ten otworzony staroangielski, tych purytan z XVII wieku
tak.
W Nowej Anglii. W Lighthouse miałeś dialekt tych latarników z późnego XIX wieku. Tutaj jest trochę inaczej, bo jednak no, język chyba już trochę za stary był, ale wszyscy
no tak
bohaterowie mówią, jakby Shakespeare pisał ich dialogi, co nie jest przypadkiem, bo zapomnieliśmy wspomnieć, że ten film jest na podstawie mitu o Hamlecie. Jeżeli ktoś teraz pomyśli o Hamlecie, to nie jest przypadek, bo Shakespeare na tym bazował swoje dzieło właśnie. No i jeszcze są takie pojedyncze inniki, nie po angielsku, tylko tam po, nie wiem, rusińsku. Jeszcze ten nordycki język, też tam są linijki w tym.
No tak, jest to wplecione, ale jakby wracając do tego, co powiedziałem, bo to, co Eggers robił do tej pory, to był rodzaj horroru. Wydaje mi się, że tutaj on jawnie przekracza to, co chciał zrobić i on właśnie nie przedstawi. To jest to, co powiedziałem na początku, że my teraz nie do końca oglądamy horror, tylko oglądamy legendę. Oglądamy to właśnie legendę o Hamlecie, która... No właśnie, on chce nam przedstawić ten świat widziany oczami berserka, więc te wszystkie takie przestylizowane momenty, które ci się nie podobały, to mówię teraz do Klaudii, bo nie widzicie moich palców, prawda?
Może to i lepiej.
Też tak myślę.
No to wszystko właśnie ma sprawić, żebyśmy my oglądali to z pewnym takim dystansem i to być może możemy się zastanowić, czy to, że mimo wszystko, no jakby jego poprzednie filmy są jednak na swój sposób, można powiedzieć, że one są realistyczne w takim psychologicznym sensie.
Tak, one są poważne
ale,
bardzo, nie?
Ale ja bym powiedział, że tutaj nie do końca było jego intencją, żeby być realistycznym, tylko żeby właśnie silnie akcentować to przekraczanie tego, co
ale
fikcyjne,
ja się,
a co nie, bo
ja się z
tu chodzi
zgodzę,
o to, żeby wsiąknąć w ten umysł i jakby patrzeć jego kategoriami.
No, oczywiście, ja to rozumiem i w tym filmie są też takie momenty takiej satyry, mam wrażenie, takiego zupełnie przełamania może trochę powiedzenia, że hej, patrzycie w tym momencie na jakiś właśnie mit, na jakąś legendę, na jakąś konwencję, nie? Jakby uświadomcie sobie to. Tylko ja o tych takich momentach właśnie tego drzewa, czy tego wnikania w serce, czy nie wiem w co, generalnie gdzieś tam żebra, no to mi chodzi o to, że mi się to nie podobało pod kątem wykonania, bo to było no to CGI zrobione było, nie? Słabo po prostu. Nie chodzi mi o to, że są tam te elementy, bo spoko, one pasują do całej konwencji, one jakby zgadzają się pod tym względem, co, o którym ty mówiłeś, ale chodzi mi o samo wykonanie tego.
Że, ale w sensie, że nie pasuje że do... to się wydawało źle technicznie zrobione?
Tak, czy, to mi się wydawało względem...
Czy w zamyśle?
Nie, technicznie.
Aha, no...
Względem całej reszty wydawało mi się to tandetne zwyczajnie.
No bo właśnie przejdźmy może do całej reszty. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ten film po prostu został nakręcony przepięknie. Te ujęcia,
tak,
praca kamery, no, budowanie,
oświetlenie,
zmiana kompozycji po prostu w trakcie, montaż wewnątrzkadrowy, wszystko zostało tak pięknie wymyślone i przeprowadzone.
Dźwiękowienie też.
To, jak ta muzyka z obrazem koresponduje, ja to zawsze uwielbiam w filmie, że muzyka współgra z obrazem, a tutaj no to, to, co już o tym napomniałem, że ta muzyka nam tutaj przypomina jakieś tętno, jakieś pulsujące rytmy, coś, co jest właśnie takie jakimś bębnem wojennym, który tam wybrzmiewa w jego...
Bo to po części, właśnie, gdzie... ten cały film po części jest tak jak mówisz, wejściem do głowy tego głównego bohatera, jakby poczuciem tego, co czuje ten człowiek, który został po prostu ograbiony ze wszystkiego. Ale mówiłem o tym wcześniej, że troszkę pójście na łatwiznę, a chodziło mi o to, że to jest po raz kolejny opowiedzenie tego samego, co już było wiele razy opowiedziane przez Szekspira. Jakby ten film chyba nie dodaje... Przez różne wcielenia oczywiście prozy Szekspira i nie, ten film nie dodaje za wiele w tej
nie, ale... dodaje tyle, że jest genialne odczucie tego świata po prostu.
Tak, ale mi się wydaje, że jak ten motyw ze MC jest w tym filmie, ja Amleta oryginalnego mitu nie znam poza tym filmem. Ale mi się wydaje, że tu taki ten motyw zemsty jest trochę wyśmiany parę razy w tym filmie.
Ja tego w ogóle tak nie odczytuję, bo jakby jeżeli mówimy o samym Hamlecie, no to jego wymowa, poza poruszaniem tych bardzo patetycznych spraw, to też się skupia na pewnej refleksji dotyczącej samego opowiadania historii, ale jeżeli mówimy o tym micie, no to na pewno coś wnosi nowego, bo tutaj mamy właśnie przedstawienie tego świata, który jest nam obcy. W sensie te realia wartości tamtego świata zostały no, kompletnie odcięte od nas i tutaj to właśnie zostało przedstawione w pewnej bardzo silnej konwencji, takiej można nawet powiedzieć miejscami groteskowej, ale to jest ta wartość dodana, że my możemy obserwować ten świat, którego już nie mamy.
Ale wiesz co, ja mi się wydaje, że on jednak dalej się odwołuje do tego, co możemy jakby dzisiaj przenieść do naszego dzisiejszego świata.
Tylko bez wieszania ciał na ścianach.
Tak, nie? Na przykład, no bo...
Jakby to trochę zelżeć, to faktycznie
ja to odczytuję dalej
obce.
Jako człowieka, który po prostu poświęci całe swoje życie dla zemsty i ostatecznie może się okazać, że to nie jest dobry kierunek po prostu życia, nie?
Gdzie to się jakoś do nas ja szereg ludzi odnosi? W sensie
korespondencję, no wiesz, czasem ktoś ci zajdzie za skórę, to możesz się na nim...
Niektórzy żyją gniewem całe życie.
Tak, no, możesz nie utożsamiać tego z zemstą, to jest, bo tak naprawdę religią czy wiarą tego bohatera jest właśnie zemsta, on w coś wierzy, to jest cała jego idea przez całe życie, więc no, to można utożsamić z dzisiejszymi ludźmi, no, w całe życie w coś wierzysz i potem okazuje się, że no, gówno prawda, tak naprawdę.
Ale jeżeli spojrzymy na Lighthouse albo Wiedźmę, no to jest... Jawnie dotyka to pewnego problemu samotności, tego wyizolowania, wyobcowania. To jest problem, wydaje mi się, wiele bardziej uniwersalny i wiele bardziej taki...
Może po prostu nie z tobą nie koresponduje do końca akurat to przesłanie, ale mi się wydaje, że ono jest jednak uniwersalne, tak. Że tu jest przesłanie, które mówi nam coś konkretnego o życiu współczesnego człowieka.
No, ale to jest moment, ma bohater, że mógłby to zostawić wszystko, uciec, ale on nie, on wraca do starej.
Bo to jest też dla mnie, wydaje mi się, jeden z głównych takich motywów tego filmu, że tam są te wszystkie jakieś tam wróżki, czy może troszkę inaczej trzeba to nazwać, ale
wiedźmy,
medium i tak dalej, i wszyscy przepowiadają mu, jaki jest jego los, jaki jest jego fatum, co on musi zrobić. Tak naprawdę nie dają mu możliwości tego wyboru, nie? I on staje przed tym wyborem i ostatecznie zdecyduje się zrobić to, co wszyscy mu mówią, że ma zrobić, a nie to, co mógłby chcieć,
to prawda. Tak naprawdę zobaczcie, że no ja bym nie nazwała tego filmu na przykład jako film o przeznaczeniu, dlatego że to są cały czas jego decyzje. W momencie nawet, kiedy on jakby ma... do wyboru zostać w swojej poprzedniej grupie, a pójść za przeznaczeniem, no to to jest jego decyzja, żeby podjąć działanie, żeby to przeznaczenie gonić, więc to nie jest tak, że los go pcha w jakieś różne miejsca, tylko on sam tam idzie. Tak,
tylko, że tu już wchodzimy w pewne meandry interpretacji, to
ale
znaczy...
wydaje mi się, że to jest właśnie siła tego filmu, że on jakby gra z tą konwencją takiej legendy, gdzie w legendzie to na pewno nie było tak zniuansowane. W legendzie to było prosto, on idzie za swoim fatum, to jest jego przeznaczenie, on musi to zrobić. A tutaj jednak jak jest pokazuje, to jest, on ma jakieś przeznaczenie, wszyscy mu to mówią, nie? Ale tam widać, że to są jego decyzje jednak, że on w każdym momencie decyduje, że on chce podążyć za tym fatum i że on się zatracił w tej swojej zemście do tego stopnia, że on po prostu nie widzi innego sposobu, nie?
Właśnie to jest istotne, nie? Że jakby widzimy świat jego oczami, więc on wpojony tą narracją postępuje tak, żeby wypełniać jej treść po prostu.
Tak, oglądając ten film, jakby złapałem się na tym, że podążamy za tym bohaterem, jakby ja tak, dobra, niech się zemści, nie? Ale w którymś momencie jest taka przewrotka popularna, nie będziemy mówić, o co chodzi, ale ja wtedy się zorientowałem, przecież ten człowiek jest nie do końca normalny, nie?
No, berserk.
I właśnie o to chodzi, nie? Zaczynamy kibicować bohaterowi, który, no, cel nie jest pozytywny, tam w ogóle nikt nie jest pozytywną postacią.
No to jest świat, w którym nie ma pozytywnych
no, rozwiązań. Dokładnie, ale ja nie rozpatruję tego filmu właśnie tymi tropami, które wiedzie z sobą Hamlet, tylko bardziej właśnie pod kątem opowiadania takiej historii, że my mamy tą legendę innej, obcej nam kultury, ona została nam wyłożona i przedstawiona w taki sposób, że ta historia za pozytywne stawia te wartości, które przyświecały ówczesnej kulturze. I my oglądamy, kibicujemy głównemu bohaterowi i jakby to jest świat, w którym nie ma pozytywnych postaci, jak powiedziałeś.
Ja się nie zgodzę, bo ja nie mam wrażenia, że on
chodzi mi o to, że
wystawia, które elementy są pozytywne, a wręcz nie powiedziałbym, że on stawia tezę, w którym momencie jest w ogóle coś pozytywnego, że no, tam tak, są jakieś pozytywne elementy.
Właśnie o to mi chodzi, że mi chodzi o to, że jakby mamy wystawioną tą historię i w niej niby jest tak, że ten główny bohater dopełnia swoje przeznaczenie, to się spełnia, więc z perspektywy, powiedzmy, tej narracji, z tej historii, no to ono, to jest happy end, to mu się udaje, to jest sukces. Ale właśnie to jest historia, która jest nam wyłożona i rzucona w twarz. I,
no właśnie to
i
jest...
o to chodzi, nie? Że my mamy właśnie, z nią coś zrobić.
Ale Eggers komentuje to wszystko. Właśnie tą satyrą.
Ja właśnie nie widzę tej satyry.
Też widzę tą satyrę, no bo...
Tam są normalnie, przepraszam, ale tam są normalnie takie momenty, gdzie jest po prostu darcie mordy, przepraszam, mordowanie ludzi, krew się
ale
leje i nagle ktoś się potyka, nie? To jest komentarz moim zdaniem.
Tak, tak.
A też taka rzecz, że główny bohater spotyka pewną postać ze swojej przyszłości i jej wykłada, nie? O, wróciłem. A ona w sumie wcale nie czekała na niego, więc byłoby lepiej jakby zniknął
tak
wtedy.
Ale czy to zostało ograne satyrycznie? Ja tego w ogóle tak nie odczytuję. Ja nie widzę tej satyry.
To jest właśnie przewrotka, mi się wydaje, tego opowiedzenia tej historii. Tylko, że może jak to już jesteśmy na podcaście negatyw, to przejdźmy chwilę do negatywu, bo to jest mój największy zarzut do tego filmu, że jakby zanim go obejrzałem, już wiedziałem dokładnie, jak ta historia się potoczy. I jakby nic mnie tam w niej nie zaskoczyło, to nie musi zaskakiwać, nie każdy film musi mnie zaskoczyć, nie? Ale miałem takie wrażenie, że tu nie zostało powiedziane za wiele nowego, że to wszystko już dziś było. Co prawda są te momenty, gdzie Eggers komentuje trochę, ale mam wrażenie, że on nie zrobił z tą historią nic więcej niż jakiś taki pierwszy pomysł, który mu przyszedł do głowy.
Ja się z tobą zgodzę, ja też niczego odkrycia już nie spodziewałem po tym filmie, ale ja mam inny zarzut, większy, dla mnie ważniejszy. Tak tam forma tego scenariusza, bo jakby ta zemsta w filmie jest trochę dla mnie nudna.
Prawda,
bo on ileś razy coś tam robi i po raz kolejny i on nie robi od razu, tylko nie wiem, czeka sobie cały dzień. I to mnie męczyło strasznie.
Jest standardowa struktura, że już bohater jest blisko osiągnięcia celu, ale no siedzisz w kinie i sobie myślisz, no tak, ale przecież jeszcze musi być potknięcie, nie? I jest to potknięcie.
Jeszcze godzina została.
Dokładnie.
Do końca,
ja tak oglądałem ten film i miałem wrażenie, że tam jest dosłownie tylko początek, koniec i środek został wypełniony jakiś taki przypadkowy sposób.
Dlatego mówię, że ten film, według mnie ogólnie, ten film największą jego zaletą jest po prostu widowisko i te sceny, które pokazują świat, pokazują obrzędy, pokazują tę mitologię i...
Też sceny walki są
Sceny
super.
Walki i generalnie to wszystko dużo bardziej przeciąża niż sceny fabularne, sceny dialogowe, takie typowo posuwające fabułę do przodu.
Ja się zgodzę, ale jednocześnie uważam, że to jest element treści, to znaczy w takim sensie, że ten element widowiska, tego co chłoniemy emocjonalnie i intelektualnie z tego co tam się dzieje, to jest element przesłania. Znaczy, nie dla przesłania co tej surowej treści, tego, co jest nam przekazywane. Sama ta historia, no to jakby to jest legenda. My dokładnie wiemy, co się stanie. A propos tego, co mieliśmy o scenariuszu, że zachwycamy się nad dbałością o szczegóły i myślę, że właśnie tą bolączką i ślężeniem nad księgami, to musiał być dla Eggersa sama ekspozycja, nie? Czyli pierwszy akt, ale już później, jak wszedł w drugi, trzeci akt, to pewnie to pisanie tego scenariusza musiało być przyjemnością. Rzeczywiście, są tu pewne refreny, są pewne rzeczy, które się powtarzają, ale właśnie dla mnie to się wydawało, no to co mówiłem na samym początku, nie? Że jednak te refreny tutaj, pewnych motywów, które się powtarzają po prostu, to one korespondują z konwencją ukazania tego świata jego oczami, że to wszystko jednak jest jakiś rytm, uprawione w jakiś narracyjny rytm. O.
Właśnie jak wspomniałeś o pierwszym akcie, to ja bym chętnie go dłużej zobaczył, te postacie, bo też one się już potem nie pojawiają w filmie. Niektórzy aktorzy, dobrze grający, ja bym zobaczył ich więcej, nie?
Zgadza się.
No tak jak Król Lew też jest Hamlet, ja bym ten pierwszy akt mniej więcej tyle, ile w Król Lwie trwało do śmierci Mufasy, nie?
Też miałem to wrażenie, że
ja bym chciał, żeby to tak było podzielone.
Bardzo na skróty opowiedziane, tak jakby się bardzo gdzieś śpieszył, jakby miał jeszcze bardzo dużo do opowiedzenia, a potem nagle się zorientował, o kurczę, jeszcze mi zostało godzina filmu, co by tutaj...
Półtorej.
To znaczy... Oczywiście, ja sobie trochę przemyślałem te niektóre elementy i to wszystko jakby pasuje. To są puzelki, które do siebie grają, tylko no, puzelki do siebie nie grają zazwyczaj, nie? Puzelki, które do siebie pasują, ale jednak to nie wciąga. Nie masz czegoś takiego, że chcę to oglądać dalej, tylko gdzieś tam jest taki element znużenia. Zresztą tak jak troszkę sprawdziłem sobie opinię w internecie, to się przewija. Przewija się ta opinia, że film jest nużący w pewnym momencie.
Ale jednak, no nie wiem, czy widziałeś, ale większość opinii jest zdecydowanie w ogóle, że to jest takie arcydzieło, że szok.
Nie, dla mnie są takie ambiwalentne. Tak, podobne jak my czujemy, że coś jest dobre, ale nie wszystko.
Tak, no. że jednak jest zawód. Dla mnie jest ogromny zawód, bo ja The Lighthouse uważam za jeden z najlepszych filmów w ogóle, jakie wyszły w ostatnich latach.
Tak sądzę, tak jak was słucham i to jakby wybrzmiała ta krytyka, to rzeczywiście tutaj się chyba rozdzielamy o to, czy cenimy bardziej historię w filmie, czy to, jak on nas zaskakuje, jak nas pociągają bohaterowie, czy właśnie to widowisko wizualne, tą formę, która roztacza sieci treści.
Mi się wydaje, że to jest raczej kwestia oczekiwań, bo jednak widziałeś poprzednie filmy Eggersa i wiesz, mniej więcej myślałeś, że czego możesz się spodziewać, czyli jakiejś takiej wciągającej historii, jednak, czegoś, co tam pełza cały czas pod tą skorupą, a tutaj ja tak miałem wrażenie, zwłaszcza przy ostatnim akcie, że tu już zostało powiedziane to, co chciał Eggers powiedzieć, czyli jakby ta zemsta nie jest do końca najlepszym pomysłem, a potem jeszcze było dalej, trzeba tą historię pociągnąć do końca.
No właśnie, ja mam w ogóle pytanie a propos tych aktów. Przeszkadzało wam to, czy nie? Te rozdziały.
Ja w ogóle prawie nie zwróciłem na to uwagi, dopiero...
W sensie, bo jakby jest film podzielony na te napisy, opisy, tak?
No tak.
Miejsca.
No. Mhm. Znaczy nie zawsze miejsca, bo niektórzy nie mają tytułu.
Nie, ale jakby ten środek byłby o wiele krótszy, to by dla mnie film był lepszy. Może nawet skrócić film o 15-20 minut. I myślę, że wiele by treść nie straciła.
Tak, ale mi chodzi o samą formułę podzielenia tego, bo mi to w ogóle bardzo przeszkadzało.
Ja to
jakoś
lubię.
Mi tak kawałkowało ten film, tak bez sensu.
Ja to lubię w filmach, ale rzeczywiście jest tak, że jak tutaj na co spojrzymy, to ma to sens na początku i na końcu, ale z tymi rozdziałami, które są w środku filmu, to musiałbym zobaczyć jeszcze raz się zastanowić, czy one mają sens w ogóle, bo nie zauważyłem, żeby
raczej
one jakoś
ciąg
szczególnie...
historyczny i tam chyba nie było czegoś, co szczególnie by wyróżniało.
Lokacje były napisane, jak jest teraz, zobaczymy.
Dobra, a Kamil wspomniał jakąś chwilę temu o postaciach, to może chwilę porozmawiamy o nich. Jak wam się podobało aktorstwo i w ogóle czy te postacie, które tam się pojawiły?
No ten film ma wybitną po prostu galę aktorską, bo... Ale oni mają zbyt co grać.
Dużo z nich pojawia się tylko na chwilę, nie? Jakby
jakby reklamowali film Bjork, że jest na jedną scenę.
Tak samo William Dafoe też pojawia się tylko w tej jednej scenie.
Ale Dafoe nie potrzebuje dużo czasu. Moim zdaniem on tam
już
i tak
w ogóle ta scena
swoje.
Była moim zdaniem świetna. Nie?
Ona była przegraniana.
Ubrana i kamerą i to jak została wymyślona, to było akurat w to.
No, o ile się nie mylę, to on ma równie, to dokładnie trzy sceny ma, nie? Chyba tak.
Tak,
jest.
Jedną z Zofą na rację. No. Ale główny bohater Skarsgård, dobrze wymawiam.
Chyba tak.
Skarsgård, nie wiem. My się nie znamy. My żyjemy w Polsce i mówimy po polsku.
No to w każdym razie Skarsgård, to tak ja go aktorsko aż tak dobrze nie znam, mam wrażenie, że on zawsze jedną ma minę cały film, nie?
No, on musiał być jedną minę, bo to jest raczej prosty typ, nie? To tak. Jest gościu, który ma za dużo refleksji, on po prostu wpada i drze się,
jestem zemstą. Wymagające myślę to było, żeby zagrać takiego, takiego typa, no.
Tak, tak. Myślę, że oddał go idealnie, nie?
Znaczy jakby uważam, że to jest dobry casting, ale po to tylko no mówię, jak nie miał za bardzo co innego robić, tak?
Znaczy to nie jest rozbudowana postać, nie. Więc jakby tutaj nie zastanawiał się być czy nie być, nie? To nie jest Hamlet, to jest Amlet, on spada i zabija się tam.
Ale właśnie kolejna istotna rzecz, nie? Że jakby Amlet to jest człowiek z marmuru i tutaj chodzi o to, że on musi być marmurowy, bo tak. To jest legenda i to jest jedna z jakby... Jakby się o tym stawić, to żadna z tych postaci nie ma szczególnie pogłębionego portretu psychologicznego. One są pewnymi modelami. One pełnią pewne
funkcje. Bo jest to mit, no.
Bo jest to mit, dokładnie. Więc nie za bardzo było na to miejsce w tej... No mówię, to jest bardzo silna konwencja. Ja na przykład bardzo lubię, jak mi się opowiada coś w takiej konwencji bardzo silnej, bo podoba mi się sama jej struktura. Ale to prawda, że właśnie, no to co mówiłem, że chyba to nas dzieli, że wy się spodziewaliście czegoś innego po Gersie, nie? Że spodziewaliście się kolejnego Lighthouse, tylko na Islandii.
Spodziewałam się po prostu takiej klasy jak w Lighthouse, a w Wikingu było tam o półtorej poziomu niżej.
No dla mnie z tych trzech filmów żałość. To... Ten jest najsłabszy, zdecydowanie, według mnie.
Tylko, że to też nie jest tak, że to jest jakiś wielki zawód, nie? To jest raczej nie, po prostu nie doskoczył.
Ja nie uważam, że to jest film zły.
Poleciał wysoko, ale trącił poprzeczkę.
No, że znowu czepiamy się pierdół tak naprawdę. Znaczy może nie pierdół, ale
większych takich, pierdół.
To nie jest tak, że ten film jest w ogóle zły, nie idźcie na niego i tak dalej. Nie, w drugą stronę.
Tak, że mamy zarzuty, że warto było lepiej go zobaczyć, niż nie zobaczyć, ale no nie jest idealny. Nie? Po prostu po nim się spodziewaliśmy za dużo.
A propos chodzenia, nie chodzenia na film. Ten film w box office nic nie zarabia. Kosztował tam 80-90 milionów.
Co jest dosyć dużym.
No to jest tyle, co prawie Batman ostatni.
Tak.
A na dzień dzisiejszy, tam parę dni po premierze światowej, to film ma 20 milionów przychodów. No to jest nic, jakby prognozuję, że nawet ten film nie wyjdzie na zero.
No,
ja podejrzewam, że to jest tak, że ludzie nie chodzą bez na filmy historyczne. Bo rok temu ostatni pojedynek Scotta to też nic w ogóle nie zarobił. A i teraz pytanie, skąd to wynika? Ja myślę, że te filmy generalnie to nie są reklamowane za bardzo.
Ale wiecie co, ja mam taki problem z tym, że... Bo ten film w ogóle nie został puszczony w kinach studyjnych. Został puszczony w multiplexach, ale przychodzą ludzie do multiplexów i no kurde, film o wikingach, nie? I dostają tak naprawdę dość kameralną historię.
Ale z wielkim rozmachem.
Ale wielkim rozmachem, ale tam jest mała liczba bohaterów, jest no ta konwencja mitu, więc jest dosyć prosta. No to nie jest takie typowe...
To nie jest to, na co
dalej ma znamiona art house'u, nie?
Tylko, że ja bym się trochę wrócił jeszcze, jeżeli jesteśmy przy samym box office, to oczywiście... że jeżeli patrzymy na skalę no, produkcji z takim budżetem, no to jest nawet w kategoriach porażki.
No to jest wielka porażka.
Dokładnie, nawet wielka porażka. I tu nie ma dyskusji, ale i to jest ta wartość względna, że ze względu na to, jak się mają te realia produkcji wysokobudżetowych, no to jest porażka. Ale bezwzględnie, no to ten film zarobił więcej niż poprzednie filmy Eggersa, więc jakby nie patrzeć, to zainteresowanie...
Ale one były puszczane w multiplexach.
Oczywiście, ale
te filmy poprzednie były tańsze.
Były tańsze, mówię, że one były sukcesami kasowymi przez to, że były tańsze. Ale chodzi mi o to, że zainteresowanie samo Eggersem, takie bezwzględne, to tutaj...
Mi się wydaje, że to była kwestia po prostu kampanii marketingowej większej niż...
Jakby ja widziałem memy, że są plakaty tego filmu tam zagraniczne, że nawet tytułu na niego
chciałem
nie ma.
Chciałem właśnie o tym powiedzieć. W Ameryce śmigał bez po prostu tytułu, więc nawet ciężko było na niego trafić, jeśli ci
I też te plakaty generycznie absolutnie wyglądały...
No to teraz to tak... Nie jest jakiś wielki minus, bo większość plakatów wygląda generycznie.
Ale jakbyś, wiesz, kolory trochę podjaśnił, to by trochę Thor 4 plakat wyszedł.
Ale jeszcze wracając na sekundę do tej kwestii, mówić o historii pikach, ja myślę, że ogólnie, jakby my byśmy się zgodzili, że to nie do końca jest film historyczny pewnie, nie? Ale
no jest
wiadomo,
to troszkę historyczne.
Troszkę historyczna i tak, dobrze oddaje te realia.
Ale też jakby chodzi mi o to, że myślę, że nie do końca, znaczy jest to trochę zbyt szeroki wór, bo mi się wydaje, że z perspektywy producenta i takiego powiedzmy odbiorcy, który się nie orientuje, no to to jest ten film, który wpada, jedzie na tym, na podobnym wózku, co Gra o Tron. W sensie wiadomo, że jakbyśmy to powiedzieli w środowisku osób, które się znają, to byśmy dostali oszczepami po twarzy i słusznie.
Ale wszyscy giną, nie?
Ale chodzi
to jest
mi o to,
co innego, że trochę, bo ty o serialu mówisz,
ale
to
chodzi,
filmy,
chodzi mi o to, że mamy Grę o Tron, mamy takiego Wiedźmina. Wiem, że ja ostro skaczę. Ale chodzi mi o to, że to jest po prostu rodzaj takiego nurtu z punktu widzenia producenta, czyli że mamy rodzaj takiej brudnej otoczki historyzującej, która ma jakieś elementy pseudofantastyczne i myślę, że z takiej perspektywy to się już lekko wyczerpuje. Ja to tak widzę.
Mi chodzi o to, że generalnie Hollywood to jest taka maszynka, taka sieć, nie? Że jeden film takiego typu historyczny nie zarabia na siebie, to producenci będą patrzyli, no nie będę wykładał pieniędzy na inny film tego typu, jakiś scenariusz mi przyjdzie. A kiedyś było jeszcze inaczej, bo 20 lat temu to takie filmy historyczne to święciły triumfy. No, Gladiator, Pasja nawet, mogę po to podliczyć.
Dużo, dużo tego było.
Troja.
Generalnie film średnio budżetowy, taki właśnie około 100 milionów dolarów, to troszkę traci swoją widownię, nie? Bo widownia się podzieliła na blockbustery typu Avengers i tak dalej, gdzie idą po prostu wszyscy na to, albo na filmy arthouse'owe i teraz jakby miejsce na...
Nie ma średniej półki.
Na średniej półkę nie ma miejsca, bo ci ludzie, którzy chodzą na box-office'owe hity, to ich nie interesuje jakiś tam wyższy, bardziej wysmakowany film, który
no to
gdzieś tam opowiada historię o wikingach.
Mam wrażenie, że ludzie...
I te filmy już nie mają szans na siebie zarobić.
Tak, no ale mam wrażenie, że ludzie, którzy poszli na Wikinga do, nie wiem, takiego multiplexu, no, mogli się trochę przejechać na tym, nie?
Tak, myślę, że oni nie poszli na to, co myśleli, chcą pójść.
Tak, to ja bym się zgodził, że tutaj po prostu nie trafią w target.
Ale zdziwiło mnie w ogóle, że ten film ma takie słabe wyniki, bo ja tak myślałem, że hype był zbudowany, może to był mój własny hype.
No bo ja myślę, że niestety w mańce żyjesz trochę
to
i się tym interesuje.
Myślę, że fani Eggersa byli nahypowani, a cała reszta...
Ale ile jest fanów Eggersa?
Szczerze powiem, że jak zobaczyłem zwiastun, to troszkę mniej byłem już nahypowany jakby niż wcześniej, nie? Bo jakby te klimaty wikingów czy coś tam. Oglądając zwiastun już miałem wrażenie, że będę wiedział dokładnie, o czym jest ten film i tak w sumie było. I tak tutaj był ten mój zarzut i już od początku już nie miałem takiego podejścia wystarczająco. Myślałem, że może mnie zaskoczy czymś, czego nie było.
Jestem zwolennikiem nieoglądania trailerów.
No, najlepiej by było, nie? Jak to wytrzymać, ja nie potrafię sobie odmawiać.
Ja mam dosyć ciekawą drogę jakby z tego filmu, bo ja jestem wielkim fanem Eggersa. Nadrobiłem jego twórczość przy Lighthouse, krótko po premierze, nie? Obejrzałem Latarnię i Wiedźmy. Ale jeżeli chodzi o ten film, to ja wiedziałem, że on jest w produkcji, wiedziałem mniej więcej, o czym on jest, wiedziałem ten, ale w ogóle nie śledziłem kampanii promocyjnej i szczerze nawet do mnie nie docierała. Ja tak,
no to już o tym mówiliśmy wcześniej, ale w ogóle film wyszedł i nikt nie wiedział, że w ogóle wychodzi.
No właśnie, nie? Bardzo
nie było nigdzie jakichś postów, plakat w Ameryce był bez tytułu, no to jak ktoś bić plakat i nie wie na co iść, o co się pytać.
Ale szczere pytanie, czy poszlibyście na ten film na weekend premierowy, gdyby nie to, że mają podcast, bo ja nie. W sensie, ja bardzo lubię Eggersa i ja
pewnie
bym to robił, ale
ja bym poszedłbym, ale akurat nie w ten weekend, bo w ten weekend dużo filmów fajnych wchodziło.
I też tak ludzie właśnie myślą, że poczekam na nie streaming.
Może być bardzo możliwe, no.
To generalnie, jak mówiliśmy, to teraz średnie filmy z średniej półki raczej na streaming lecą. No. Wykupują platformy, bo nikt nie chce go dystrybuować, to kupimy i będziemy mieli u siebie.
Czyli są jakieś zalety, może będziemy mogli na Netflixie obejrzeć po raz drugi.
Zalety. Netflix i im jeszcze dajecie? Tydzień?
No. Netflix to już jest Titanic.
Tak, no ale wracając do tematu. Jak myślicie, ta porażka finansowa, jak już o nim mówimy, czy to może przyczynić się do jakiegoś dołka w karierze Eggersa, czy to jest po prostu podpięcie, które dalej nie
no, filmy historyczne ucierpią generalnie, ale Eggers nie. On raczej ma uznanie artystyczne, ten film nie został źle przyjęty. Więc...
Ale budżet może dostać już mniejszy następnym razem.
No to ja na pewno tak będzie,
myślę. Tylko, że trzeba też spojrzeć surowo na liczby, nie? Że, no tak jak mówiłem, jeżeli spojrzymy bezwzględnie, to, no to jednak to jest więcej niż to w poprzednich filmach.
Ale producenci patrzą względnie, zdecydowanie.
Tak, dokładnie, no tak, to jest perspektywa producencka. Ale też jakby to, o czym wspominałeś, ja się zgadzam, że History Peak ucierpi generalnie, ale ja bym nie powiedział, że przez ten film, bo
ogólnie, mówię, tak.
Ja myślę, że ten film to jest trochę zmierzch tego trendu, o którym mówiłem, czyli tego lecenia w jakiś rodzaj dark fantasy typu w takiej podobnej stylistyce, co Gra o Tron Wiedźmin. Myślę,
że
to przeżył
ten zmierzch. To zawsze było, jest i będzie popularne.
A kiedy było
zawsze...
przed Grą o Tron? Taki rodzaj.
Władca Pierścieni.
Ale to Władca Pierścieni
nie,
to
jest Władca właśnie Pierścieni to nie jest dark fantasy.
No, no, no może nie.
Generalizuje fantasy.
Ale też rozróżniacie trochę seriale od filmu, bo to jednak nie, się nie zawsze
racja,
łączy.
Racja, to się nie zawsze łączy, działa, ale nie? Mówiłem o takim, bo jakby no chodzi o pewną estetykę, która przyciąga ludzi, nie? Ja wiem, że inaczej działa to w serialu, inaczej działa to. Inny jest audience w ogóle dla seriali, inny dlatego co ci w kinie. Ja się z tym wszystkim zgodzę, tylko po prostu taka moja uwaga, że ten film to bardziej jest deską do trumny, nie tyle historii pików, bo do tego się przyłożyły inne z tego, co się działo niedawno, a bardziej deską do trumny tej stylistyki.
No dobra, a Eggersa się ustawia w pierwszym szeregu twórców tak zwanego elevated horroru. Czy ten film to jest też elevated horror, czy już nie?
No są elementy horrorowe, ale to nie jest horror tak stricte, jak Lighthouse czy Witch.
Tam nie ma takich rzeczy, które mogłyby jakieś stricte przerażać, raczej przerażające obrazki.
Tak. To jest granie na niepokoju, nie? I to jest
no ale,
coś...
ale to jest właśnie elevated horror, nie?
Tylko, bo jest pewien problem ogólnie z pojęciami, że one, dla mnie dużo nurtów i pojęć w historii kina ma taki charakter epokowy, to znaczy, że tak jak w epokach historii sztuki czy historii ogólnie, mamy pewne elementy wspólne, które gdzieś tam dostrzegamy, spróbujemy to jakoś zewrzeć do kupy, ale to nigdy nie będą żelazne ramy.
Zaczynasz się przyglądać głębiej jakąś gatunkowi, to się okazuje, że jego granice są nie są konkretne.
Dokładnie o tym mówię, ale jeżeli mówimy tutaj, ja myślę, że to w ogóle nie było stworzone z zamysłem stworzenia horroru, tylko tu, co zrobiono, to jest pewne przekroczenie gatunkowości.
Ale estetyka by chyba się jednak
tak, zgadzała.
Też jak patrzysz na twórczość Eggersa, to się trochę horrorów spodziewasz, nie?
No trochę tak, ale jakby chodzi mi po prostu o to, że myślę, że ogólnie obecnie kino dąży w tą stronę, że te granice gatunkowe się coraz bardziej rozmywają.
To już od 40
no,
lat.
No dokładnie, tak dokładnie mówię, ale teraz to się potęguje. No i to, co tutaj jest zrobione, to jest wyciągnięcie pewnych środków wyrazu, środków budowania napięcia, nastroju z horroru, ale opakowanie to w historię, która w ogóle nie jest horrorowa. To znaczy, to może straszyć, ale no co, Smaug dzieci w Hobbicie też straszy. No sorry.
No, mnie też.
Jakby... straszenie, że to się straszy, to nie do końca jest wyznacznik horroru, nie?
Jak już jesteśmy na chwilę przy elevated horrorze, to jak widzicie przyszłość tego, czy to dalej będzie się rozwijać, czy to jest tylko taki krótki nurt jakiś, który szybko umrze?
Mi się wydaje, że to jest taki bardzo hermetyczny nurt. Ktoś to kiedyś zauważył, że coś takiego w ogóle... No jest tych trzech twórców, kilka tam filmów w ogóle jakichś zupełnie odklejonych od siebie. I czy ma jakąś przyszłość? No tak nie wiem. Mam wrażenie, że to może nie tyle się skończy, ale co bardzo przekształci, bo w ogóle horrory teraz już, znaczy wiadomo, Netflix tworzy sobie tam jakieś na przykład horrory, które są
czuboplastyczne
i są chyba słabe.
Horror zawsze był mega popularny, nie? Nawet wśród nie,
tak, no ale to jest,
widowni.
No one są takie, no...
Ale są
generyczne,
często,
nie?
Tak.
Ale horrory są przede wszystkim tanie w produkcji w większości i można na nich...
A tu jest po prostu jakaś próba zrobienia z horroru czegoś więcej.
No bo rzadko się patrzyło na horror pod względem artystycznym, co nie?
To dopiero się w latach 70. zaczęło.
Oscary czy coś, no to tam zasiedzą szukać przedstawicieli i nawet lekko zahaczających o horror. Tutaj mamy, jest tych kilka filmów, ale sami twórcy już zaczynają odchodzić od tego gatunku.
Znaczy, myślę, że on nie będzie się rozwijał, tylko ten szczyt już był przy Midsommar i Lighthouse i więcej już jakby, więcej tutaj w tym temacie nie powiedzą.
Tylko, że jest taka sprawa, że jakbyśmy tak surowo wzięli tą definicję, to ona pasuje do dziecka Rosemary.
Jak najbardziej.
Więc mówię, ja mam spory problem z takimi pojęciami, jeżeli je rozpatrujemy tak żelaźnie. Dla mnie to jest to
ma charakter epokowy. Żelaźnie.
No tak, ja wiem o co nam chodzi. Ale to, co też miałem na myśli przez to, że te granice gatunkowe się rozmywają i się trochę odchodzimy od tego, też myślę, że się producent bardziej patrzy na temat. Na to, co jest tym, co...
Producenci patrzą naprawdę na różne rzeczy. To nie są te rzeczy, że jest jakaś konkretna rzecz, która powie producentowi, a to na pewno będzie sukces, albo ja chcę w to pójść. No, po prostu
scenariusze leżą w szafie wiele lat, nawet wiele dekad czasami, także...
Są po prostu momenty, w których film lepiej wypadnie, a są momenty, w których gorzej wypadnie. Mi się wydaje, że to może być część tego, dlaczego Northman okazuje się porażką, że to jest po prostu moment, w którym w ogóle wszystkim nam, podejrzewam, jest generalnie na świecie jest dosyć ciężko, no bo sytuacja światowa nie wygląda najlepiej, a tu kolejny film, w którym po prostu jest jeszcze gorzej, nie? Świat jest w ogóle totalnie jakimś błotem, bagnem i nie chce się tam żyć, wiesz, no to jakby to nie jest eskapizm, nie? Nie chcesz uciekać ze złego świata do jeszcze gorszego świata. Chcesz sobie odpocząć na chwilę od tego, dlatego myślę, że jak się patrzy po prostu na zwiastuny czy plakaty Northmana, gdzie to po prostu taplanie się w błocie i tak dalej, no to może być po prostu problem jego, nie?
Myślę, że chodziło czysto o target, to o czym mówiliśmy, nie? Szczególnie wyakcentowaliście.
Znaczy, ja myślę, że producenci target mieli jakoś, no to nie są rzeczy, to nie jest film studencki, tylko film za 100 milionów dolarów.
Może target sobie był, ale target. Po prostu do niego to nie dotarło.
No, problemy z marketingiem. Jest dużo, dużo rzeczy, które mogli zrobić lepiej pod tym względem. No dobra, ale oceniamy w takim razie jeszcze, na chwilę wróćmy i ocenimy sam film. Jak wam się podobał, tak podsumowując?
Ładne widoki, ładne sekwencje walki, krajobrazy, scenariuszowo gorzej.
No ja mam dokładnie takie samo podejście, bo zupełnie ambiwalentne, nie potrafię nawet ocenić tego filmu tak gwiazdkami czy coś, tak. Bo jedne elementy mi się bardzo nie podobały, a inne w ogóle mnie wciskały w fotel, więc no to ile.
Ja bym lepiej ten film wolał oglądać z powrotem jako klipy na YouTubie, szczególne scena, jeżeli tak. Całość. I trochę takich filmów mam ogólnie, nie?
Nie, ja się nie zgodzę, ale to, co ja cenię w tym filmie, to jest właśnie doznanie estetyczne, ale estetyka rozumiana jako w tej swoim etymologicznym znaczeniu, że po prostu jest to rodzaj doświadczenia, które płynie z tego filmu. Rodzaj tego doświadczenia dla mnie jest fajny i dla mnie to jest taki rodzaj historii, tak fajny, to jest fajny kontrast tych mądrych słów, którzy... No i dla mnie to jest właśnie rodzaj historii, która jest nam zaprezentowana i rzucona w twarz i my mamy sobie z niej coś wyciągnąć. Nie dostrzegałem tam komentarzy, o których mówiliście. Szczególnie widziałem tam satyry.
Ja miałem wrażenie, jakbym po prostu któryś raz oglądał jedną z adaptacji Macbetha, mimo że to był film, którego historii nie wiedziałem, że znam, bo nie wiedziałem wcześniej, że to jest tak, jak wspominałeś wcześniej, że Hamlet jest potem przełożeniem, Shakespeare go przełożył na Hamleta, ale to jest też, to ja się przyłączam do waszego, że jednak historia trochę zawodzi, trochę w pewnych momentach zaczyna nudzić, no bo od początku wiesz, co on chce zrobić i on przez cały film próbuje to zrobić, aż w końcu mu się udaje albo nie udaje, już tego nie będę spoilerował, no ale tutaj nie ma zaskoczeń za wiele, nie? Jest ta jedna przewrotka popularna, to mi się podobało, ale potem oni ją jakby troszkę szybko ją wygazili, miałem wrażenie, że trochę nie skorzystali. No i to tyle, no jest piękny. Eggers zrobił bardzo duży research, kupę roboty, to widać. Liczę, że następny film jednak będzie lepszy.
To jeszcze, jak w sumie jak powiedzieć o tym, że przewrotka nie jest do końca wykorzystana, to z tym akurat się zgodzę. Tu można byłoby, no naprawdę, to jest taki przedsmak czegoś, z czego można by jeszcze sporo, tak. Z tej gąbki jeszcze wiele wody by naleciało.
Zdecydowanie film byłby lepszy, myślę, gdyby jednak z tego bardziej skorzystał.
Tak, tu się zgodzę w pełni.
A myślicie, że ta islandzkie sosi, kto tak dobrze został oddany w tym filmie?
Jak najbardziej mamy wulkan, no sorry, to nie spoiler.
Nie.
Mamy
wulkan, pierwsze ujęcie.
I mamy piękne krajobrazy.
Krajobrazy są
i mamy
wybitne.
Przecież coś, co się wpisuje, co jest zabawne, w poetykę tego, co mocno wybrzmiewa w sztuce islandzkiej, czyli zagrożenie z zewnątrz.
Tak. Ale też chciałem powiedzieć, że Islandczycy nad tym filmem pracowali, bo współautorem scenariusza poza Eggersem jest islandzki pisarz.
Tak, którego, właśnie zastanawiam się, kto to jest.
Którego imię teraz źle wymówię, Sion.
Myślę, że dobrze pomówiłeś.
Wiesz, może
no i Bjork występuje robił? W jednym filmie.
W sensie, i jaki wpływ on miał na scenariusz?
No ja wiem, że jest jednym z dwóch współautorów scenariusza.
No ja też tyle wiem.
Może na jakichś dodatkach do Bjorka będzie.
Bo się szczerze spodziewałem, że być może on był jakimś rodzajem konsultanta historycznego, bo naprawdę, być może nie każdy to dostrzeże, ale jak się patrzy na ten film, to tam jest masa takich niuansów historycznych, że tamten mitologicznych również. Że tutaj naprawdę albo się nad tym dłużej niż nad scenariuszem, albo poznał kogoś, kto spędził nad tym lata.
Tak, no to widać w tych wszystkich rytuałach, w tych wszystkich zachowaniach, w tych wszystkich jakichś tam
które
obrzędach.
Tak lekko tam wchodzą.
Tak,
przecież.
To wszystko się wydaje bardzo naturalne dla tego świata, więc to tak jak
jeszcze,
zawsze.
Jeszcze a propos widoczków, to wyczytałem, że film był kręcony w Irlandii. O. Więc Irlandia dobrze tutaj...
Zagrała Islandię.
Tak.
Dobrze. Nasze opinie już znacie. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków, subskrypcji naszego kanału na wszystkich możliwych mediach, wejścia na Facebooka, dania nam lajka albo coś tam.
Pójście na film, do centrum filmowego.
O, zdecydowanie. Pójście też na Northman, bo to jednak warto mieć swoje zdanie. To był podcast Negatyw, ja jestem Tomek, a ze mną byli...
Rafał,
Klaudia,
Kamil.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.